poza protokołem.
Sandra Soluk, witam serdecznie. Marcin Myszka, niech Państwa nie zmyli to łagodne nazwisko, ten człowiek zajmuje się najbardziej poważnymi zbrodniami z historii świata, z historii Polski i w przeciwieństwie do pisarzy kryminałów są to zbrodnie prawdziwe. Myślę, że nikomu, kto siedzi w świecie internetu, Marcina nie trzeba przedstawiać, aczkolwiek dla wszystkich pozostałych powiem, Marcin Myszka prowadzi kanał Niediegetyczny na YouTubie oraz najpopularniejszy podcast w Polsce, Kryminatorium. I tych projektów jest oczywiście więcej, ale nie będę wszystkich wymieniać, bo z tych najbardziej cię znamy. Cześć, Marcin.
Cześć, witam wszystkich. Tak, zgadza się, prowadzę podcast o tematyce kryminalnej właściwie już od kilku lat. I tak to się jakoś połączyło z tym, że podcasty w Polsce są coraz popularniejsze i ten mój podcast również ciekawie i fajnie się rozwija.
Od kilku ładnych lat faktycznie prowadzisz i podcast, i kanał, ale za wywiadami chyba nadal nie przepadasz.
Tak, nie lubię. Właściwie unikam. Akurat dla ciebie zrobiłem wyjątek, ale raczej unikam pojawiania się na wizji, czy to w formie audio, czy to w formie filmowej. Ale raz na jakiś czas lubię się gdzieś pojawić.
To jest naprawdę zaskakujące, jak na kogoś, kto zarabia na życie, będąc przed kamerą i nagrywając do mikrofonu. Nie lubisz o sobie mówić.
W ogóle nie lubię. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że siedzę w swojej montażowni, w swoim pokoju. To jest mój świat i w tym czuję się najbezpieczniej i najlepiej.
To jest ten pokój, który czasami możemy zobaczyć na Instagramie, ta jaskinia?
Tak, tak. Ostatnio jestem po przeprowadzce, więc ta moja jaskinia się trochę zmieniła. Nie jest może już tak mroczna. Też zastanawiam się, w jaki sposób to zaaranżować, bo w tym moim pokoju też nagrywam filmy, więc czasami ta scenografia jest mi również potrzebna, ale to jest ta moja jaskinia, tak, zgadza się.
A ktoś ma tam dostęp?
Tak, czasami ktoś mnie tam odwiedza, ale zazwyczaj siedzę sam od rana do południa. W tym czasie zajmuję się i montowaniem tych odcinków, i zajmuję się pracą nad scenariuszem, jakimś researchem. Teraz też pracuję nad książką, która prawdopodobnie pojawi się po wakacjach i tak zazwyczaj mija mi dzień.
Codziennie pracujesz?
Tak, właściwie każdą wolną chwilę poświęcam na nie tylko na podcast, ale na wszystko to, co się z tym wiąże. Czasami się nawet łapię na tym, że trudno mi znaleźć jakiekolwiek inne zajęcie, które mogłoby mnie interesować. Jak zabieram się za jakąś książkę, to zazwyczaj jest to książka o tematyce kryminalnej. Jak jakiś serial, to też szukam czegoś, czym można byłoby to powiązać z tematyką, którą się zajmuję na co dzień. Szukam od jakiegoś czasu jakiejś nowej zajawki. Myślałem nad tym, aby gdzieś się zapisać na tenisa, może jakiś boks, coś, co by mnie zainteresowało, dzięki czemu mógłbym trochę odejść od tych tematów, którymi zajmuję się na co dzień.
Mm-hmm. Czyli jak spotykasz się ze znajomymi, to jesteś tym, który mówi tylko o kryminałach.
Właściwie to chyba nie. Też zależy, jacy to są znajomi. Jeżeli są to osoby, które są również w tym świecie internetowym, którzy prowadzą własne audycje, własne kanały na YouTube, to rzeczywiście rozmawiamy najczęściej o tych algorytmach, o tych, w jaki sposób pozycjonować te filmy, o jakichś współpracach reklamowych. Jednak jeżeli są to osoby, które nie są w świecie internetowym, to ten temat kryminału właściwie rzadko się pojawia, bo też nie mam takiej potrzeby, żeby rozmawiać na ten temat z każdą nowo poznaną osobą.
Mówisz, że szukasz innego zainteresowania poza kryminałami, no ale przecież nie zawsze tak było, że to było twoje jedyne zainteresowanie, bo studiowałeś w Koszalinie transport ze specjalizacją logistyka?
Tak, w papierach jestem inżynierem, skończyłem Politechnikę i rzeczywiście to zainteresowanie tematyką kryminalną pojawiło się właściwie dopiero wtedy, gdy zacząłem tworzyć takie materiały w internecie. To wszystko zaczęło się rozkręcać z biegiem lat. Im częściej publikowałem materiały na ten temat, tym bardziej zaczynałem się wkręcać w tę tematykę i tak mi to zostało już do dziś. A właściwie wszystko zaczęło się od tematów niewyjaśnionych, tajemniczych. Bardzo interesowałem się UFO, zjawiskami paranormalnymi. Od razu zaznaczam, że podchodzę do tych tematów raczej sceptycznie, ale mimo wszystko i tak wciąż lubię sobie posłuchać czy pooglądać jakieś reportaże o teoriach spiskowych, czy o różnego rodzaju takich dziwnych, niewytłumaczalnych zdarzeniach.
Mówiłeś nawet kiedyś, nie wiem tylko, czy w jednym ze swoich podcastów, czy na Instagramie, że brakuje w Polsce właśnie takiej formy o zjawiskach niewyjaśnionych. Cały czas jest tu luka?
Myślę, że wciąż się nie pojawił ciekawy podcast na ten temat, więc jeżeli któryś z słuchaczy chciałby spróbować swoich sił w tej tematyce, to zachęcam. Co ciekawe, za granicą takich podcastów pojawia się wiele i jest dużo takich bardzo zaawansowanych dźwiękowo produkcji, których ja osobiście jestem wielkim fanem, czyli pojawiają się jakieś głosy aktorów, jakieś tło dźwiękowe, jakieś mrożące krew w żyłach efekty dźwiękowe. Na BBC ostatnio jest taki ciekawy słuchowisko, reportaż, który też czasami zdarza mi się słuchać i chętnie posłuchałbym czegoś takiego w Polsce, z tym, że zdaję sobie sprawę, że raczej osoba, która dopiero zabiera się za tworzenie podcastów, nie będzie w stanie zrealizować czegoś takiego, bo żeby przygotować taką warstwę dźwiękową, to trzeba sporo doświadczenia i no właściwie to jest praca na cały etat, żeby się tym zajmować, więc musiałaby to robić osoba, która już się na tym zna i która rzeczywiście jest zainteresowana tą tematyką. Może ktoś taki się kiedyś trafi, ja na to liczę, na pewno byłbym fanem takiej produkcji.
Czyli mówisz, że próg wejścia w podcasty jest dosyć wysoki.
Zależy, co chce się robić. Ogólnie, jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił, to według mnie na początku wystarczy średniej jakości smartfon. Te mikrofony w telefonach są na tyle dobre, że to wystarczy, aby zmontować, aby stworzyć pierwsze kilka odcinków. Zachęcam do zrobienia 8 odcinków, bo chyba według nawet badań amerykańskich badaczy jest coś takiego, że to jest taka liczba przełomowa, że do tych 8 odcinków mamy zawsze motywację, a potem już nie każdemu chce się te podcasty robić. I rzeczywiście, jak się ogląda nowo założone projekty, to widać taką tendencję, że na początku to idzie fajnie, sprawnie, materiały są publikowane regularnie, ale gdy dochodzi do tych 10-8 odcinków, to potem już jest coraz mniej, coraz gorzej, aż w końcu te odcinki przestają się pojawiać. Więc na pewno trzeba znaleźć w tym zajawkę, to musi się podobać, trzeba znaleźć w tym frajdę i potem robić to, co się lubi.
To teraz podchwytliwe pytanie. Ile masz odcinków w swoim podcaście z Konradem Szymańskim? Słuchaj, nie uwierzysz?
Tam pojawiło się, z tego co pamiętam, 6 odcinków. Pierwszy sezon na razie zrealizowaliśmy. Myśleliśmy nad kontynuacją, ale póki co ten projekt jest wstrzymany. Pewnie przez to, że i ja mam sporo innych obowiązków i Konrad, z którym współtworzyliśmy ten projekt, również jest zapracowaną osobą. I też nie ukrywam, że to był taki projekt typowo nastawiony pod to, aby ewentualnie znaleźć jakiegoś partnera biznesowego do tego. Uznaliśmy, że to jest ciekawy pomysł, aby ewentualnie zareklamować tam, czy to produkty, czy usługi. Żadna konkretna oferta się nie pojawiła, więc na razie odłożyliśmy ten pomysł na półkę.
Czyli już teraz podcasty są dla ciebie, patrzysz na nie biznesowo?
Zdecydowanie, to jest mój sposób na życie. Tak się akurat złożyło, że gdy kończyłem studia, to te moje treści w internecie już się zaczęły rozkręcać. Na początku to był kanał na YouTube, a potem zaczęły się podcasty i właściwie nigdy nie pracowałem na etat. Skończyłem studia i już wtedy wszedłem w ten internetowy świat i na tym się skupiłem i jak na razie jestem w tym świecie do dziś.
A wiesz, że masz swoją stronę na Wikipedii?
Tak, ostatnio ta strona się pojawiła.
Ale to nie ty ją tworzyłeś, tę stronę.
Ja nie, ale znam osobę, która tę stronę tworzyła, więc mniej więcej już na tym etapie, jak ta strona się pojawiała, to mniej więcej zdawałem sobie sprawę z tego, jakie informacje będą tam zawarte.
Aha, czyli ktoś poinformował cię, że będzie to robił, czy zapytał o zgodę?
Był pewien słuchacz, który był redaktorem na Wikipedii i powiedział o swoich planach, że chciałby coś takiego stworzyć. Ja powiedziałem, okej, dlaczego by nie. Też chciałbym się do niego odezwać, żeby stworzyć stronę taką dedykowaną dla kryminatorium.
No ale nie zdradziłeś temu słuchaczowi zbyt wielu informacji, bo krótka jest ta notka.
Tak, nawet nie podałem tam nazwy urodzenia, z tego co pamiętam. Jest to tylko rok i
tak,
miejsce,
daty
w którym
urodzenia,
się urodzi.
Tak,
i miejsce urodzenia. Ogólnie trzymam te swoje prywatne życie tylko dla siebie, raczej nie dzielę się tym z moimi odbiorcami. Nie czuję takiej potrzeby. Może kiedyś mi się to zmieni, ale póki co najwięcej frajdy i radochy sprawia mi tworzenie tych treści, pomimo tego, że ta tematyka no, nie jest szczególnie szczęśliwa i radosna, to i tak cieszy mnie proces tworzenia tych wszystkich materiałów, cieszy mnie realizacja tych treści, produkcja, montaż, później pozycjonowanie tego w internecie, próba dotarcia do odbiorców. Tak, i na tym się skupiam.
Ale ze słuchaczami w takim razie masz dosyć bliski kontakt.
Właściwie ostatnio ten kontakt jest coraz taki mniejszy. Jednak relacje ze słuchaczami, czy to przez profile internetowe, takie jak Facebook, Instagram, to zajmuje dosyć dużo czasu. Tam pojawia się dużo wiadomości, czasami na nie odpowiadam, czasami odpisuję, czasami wrzucę jakąś fotkę czy relację, informując, co obecnie się u mnie dzieje, ale raczej nie jestem takim typem twórcy, który dzieli się wszystkim i mówi o tym, co robi. Raczej to jest dla mnie dosyć trudne i wymagające, więc podchodzę do tego raczej z rezerwą. Wolę w tym czasie siedzieć, montować, a te wszystkie social media to ograniczam do minimum.
No a co z uwagami dotyczącymi treści, dotyczącymi sposobu prowadzenia kanałów? Bierzesz je pod uwagę?
Pojawiają się takie komentarze, takie opinie. Oczywiście biorę je zawsze pod uwagę. Też na tym etapie pierwszych 2 lat, kiedy ten podcast się rozkręcał, ja sam szukałem sposobu na to, żeby go w jakiś sposób poskładać i żeby to jak najciekawiej wyglądało. I w tym czasie też bardzo dużo eksperymentowałem, czy to jeżeli chodzi o dobór muzyki, czy efektów dźwiękowych. I też zbierałem wtedy opinie od słuchaczy, którzy wyraźnie mi dawali do zrozumienia, że coś im się podoba, coś im się nie podoba. I ja dzięki temu też wiedziałem, w którym kierunku chcę podążać, ale też zawsze najważniejsze było dla mnie jakaś moja wizja. Ja o takim sposobie realizacji, który obecnie jest do zobaczenia w tych moich materiałach, myślałem od wielu, wielu lat i oczywiście za sprawą słuchaczy udało się to udoskonalić albo w jakiś sposób zmienić, ale głównie to był taki mój pomysł od samego początku.
Wracając do tej Wikipedii, wiemy z niej, że pochodzisz z Człuchowa, niewielkiej miejscowości w województwie pomorskim, lekko ponad 13 tysięcy mieszkańców. Często wracasz do rodzinnych stron?
Ostatnio bardzo, bardzo rzadko. Odkąd mieszkam tutaj w Poznaniu, no to jest spory kawałek drogi. Nie mam samochodu, więc dojazd tam jest raczej utrudniony. W tej okolicy mam też rodzinę, więc w najbliższych miesiącach, na pewno latach, zamierzam tam pojawiać się częściej. Bardzo lubię to miasto Człuchów. Co prawda ja się tam urodziłem, nigdy tam nie mieszkałem, ale rodzice czasami załatwiali tam jakieś sprawy urzędowe, obowiązki do wypełnienia, więc często się tam pojawiałem. Pamiętam zamek, pamiętam centrum tego miasta, no i co najważniejsze, z Człuchowa pochodzi też przecież najpopularniejszy w Polsce Jasnowidz, więc odkąd byłem tylko dzieckiem, to miasto było trochę takie owiane tajemnicą właśnie przez postać tego słynnego Jackowskiego.
No, czyli może gdzieś tam za dzieciaka te kryminalne, tajemnicze zainteresowania jednak w tobie się zagnieździły.
Na pewno. Bardzo lubiłem oglądać wszelkiego rodzaju programy. 997, telewizyjne, biuro śledcze, co tam jeszcze było, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Wtedy te 3 programy były emitowane na tych ogólnopolskich kanałach, więc miały ogromną oglądalność. I ja też pamiętam, że za dzieciaka często je oglądałem, potem czasami nawet bałem się w nocy spać. Bałem się, że ci źli ludzie przyjdą kiedyś do mojego domu, czy do domu osób, które znam. Na szczęście tak się nigdy nie stało, ale rzeczywiście lubiłem te programy oglądać i oglądam je nadal. Odkąd zaczęły pojawiać się te wszystkie platformy streamingowe, właśnie podcasty, YouTube, to widać, że to zainteresowanie telewizją jest coraz mniejsze. Ale bardzo cieszę się z tego, że to idzie w takim kierunku, że Polacy coraz częściej tych podcastów słuchają. I tak uważam, że to zaczęło się zbyt późno w Polsce, że to zainteresowanie podcastami już powinno u nas się pojawić kilka lat temu. Jesteśmy bardzo opóźnieni co do zachodu, ale no, przybiera na sile to zainteresowanie i widzę nawet po swoich statystykach, że to z każdym miesiącem właściwie rośnie.
Naprawdę?
Tak, cały czas widać wzrosty, szczególnie na platformie Spotify, bo w Polsce najwięcej osób słucha podcastów na Spotify i tam w każdym tygodniu, w każdym miesiącu są przyrosty, nie ma spadków. Podobnie jest to w przypadku moich znajomych, którzy również zajmują się tematyką podcastową i publikują swoje treści, więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby dogonić Zachód. Nawet w ostatnich badaniach, które były przeprowadzone, to Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie, jeżeli chodzi o podcasty. I wciąż jest to dobry czas, żeby wchodzić w podcasty. Jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił, to warto.
To może być ostatni moment.
Wydaje mi się, że jak ktoś ma dobry pomysł i fajnie to zrobi, będzie mieć do tego zajawkę, to nawet za 2-3 lata będzie mógł odnieść w tej branży sukces, ale niewątpliwie teraz będzie prościej. I też mnie wydaje się, że udało mi się coś osiągnąć w tym podcaście, że dzięki temu, że zacząłem właśnie w odpowiednim momencie, wtedy, gdy to dopiero zaczęło się rozkręcać, gdy Polacy dowiadywali się o tych podcastach, sprawdzali, co to jest, no i siłą rzeczy trafiali na mój program, bo to był jeden z nielicznych programów dostępnych w Polsce.
I pierwszy w tematyce True Crime?
Wydaje mi się, że na Spotify był pierwszy w tematyce true crime, więc jeżeli ktoś chciał posłuchać czegokolwiek o prawdziwych zbrodniach, no to nie miał dużego pola do wyboru. Potem z czasem, w kolejnych miesiącach, tygodniach zaczęły się pojawiać kolejne programy, no i obecnie tych podcastów, kanałów o tematyce kryminalnej chyba jest już nawet ze 100 albo ze 200. Jeszcze jakiś czas temu sam próbowałem analizować te w cudzysłowie konkurencje, sprawdzać jakich tematów dotyczą te odcinki u osób, które również publikują takie treści. Starałem się analizować, w jaki sposób to jest przygotowane. Teraz jest już tego tak wiele, że nawet nie próbuję. Fakt jest taki, że jest tego bardzo, bardzo dużo.
Zanim przejdziemy do kolejnych pytań, to przerwa muzyczna, którą ty nam zaserwujesz. Ja wiem, że nie rozstajesz się ze słuchawkami, ale wiem też, że zazwyczaj słuchasz na nich audiobooków albo podcastów, a nie muzyki. Ale jakiś jeden utwór na teraz udało ci się wybrać.
Rzeczywiście rzadko zdarza mi się słuchać muzyki, ale tak, wybrałem Kwiat Jabłoni, Kto mi powie jak. To jest piosenka, na którą kiedyś przez przypadek trafiłem w radiu. Bardzo mi się spodobała. Znalazłem na telefonie i słuchałem na okrągło. Bardzo lubię.
No to posłuchajmy.
Gdzieś pod niebem, pod nogami piach, mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat, jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Da, 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 da.
Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem. Tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem jak. Starał się sam, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak.
jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną. Kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Tarata, tarata, tarata,
tarata, tarata.
Poza protokołem.
Wiemy już, że jesteś inżynierem, inżynierem od transportu. Co skłoniło cię, żeby te studia rzucić i co skłoniło cię, żeby przyjechać akurat do Poznania?
W tych studiach na Politechnice właściwie przez 4 lata się męczyłem. I do dziś jestem zdziwiony i pod wrażeniem, że udało mi się te studia skończyć, bo naprawdę nie było to proste. Musiałem włożyć w to mnóstwo pracy i energii. Chodziłem na korepetycje. I też ja nigdy nie byłem orłem z fizyki, z matmy, a tamtych przedmiotów było mnóstwo, więc sam wybór tego kierunku to było jakieś kompletne nieporozumienie. Wiązało się to z tym, że mieszkałem wtedy w Kołobrzegu, szukałem czegoś blisko. Akurat transport mnie zainteresował. Potem na pierwszym roku tam znalazłem fajnych znajomych, więc też trudno mi było z tych studiów zrezygnować i ostatecznie te studia skończyłem. Na 3. albo 4. roku zacząłem bawić się w montaż filmów na YouTubie i powoli zaczynałem uświadamiać sobie, co mnie interesuje, czym chciałbym się zajmować i tak trafiłem do Poznania.
W którymś z wywiadów powiedziałeś też, że to dlatego, że tutaj wydarzyło się bardzo dużo ciekawych zbrodni.
O tym dowiedziałem się później, ale rzeczywiście Poznań jest takim miastem, w którym wiele się działo, jeżeli chodzi o te kryminalne historie. Porównywalnym może być Kraków, tak mi się wydaje, ale Poznań ma szczególną i ciekawą historię i też między innymi dlatego wiele z tych spraw u siebie w programach omawiałem. Jestem na miejscu, mam tutaj blisko do wszystkich miejsc, mogę podjechać, zobaczyć na własne oczy.
Znam kilka osób, z którymi studiowałeś i dowiedziałam się od nich, że bardzo długo nie chciałeś się przyznać, że prowadzisz kanał na YouTubie i właściwie zrobiłeś to dopiero, kiedy miałeś 250 tysięcy subskrypcji. Prawda to?
Nie wiem, czy akurat tyle tych subskrypcji było w tym czasie, ale rzeczywiście ja bardzo, bardzo długo trzymałem wszystko w tajemnicy. Po 2 albo 3 latach zacząłem się z tym ujawniać. W ogóle przez pierwszy rok albo pierwsze 2 lata nagrywałem bez twarzy, było słychać tylko mój głos. I w pewnym momencie, jak już byłem na studiach, to zacząłem zdawać sobie sprawę, że to już jest na tyle popularne, że osoby, które mnie znają, wiedziały o jakichś takich materiałach, które są mojego autorstwa, nie wiedziały, że to ja te materiały tworzyłem. Były sytuacje, że ktoś z moich znajomych podsyłał mi film do mojego filmu i mówił, że zobacz, jaki gość ma podobny do ciebie głos. Były też sytuacje, że ktoś lajkował u siebie na profilu te materiały albo udostępniał, nie wiedząc, że to ja jestem ich autorem. Więc stwierdziłem, że sprawa powoli zaczyna się wymykać spod kontroli i zacząłem mówić o tym, że coś takiego tworzę, że czymś takim się zajmuję i też w końcu odważyłem się na to, aby pokazać ten mój wizerunek, aby pokazać twarz i od tego czasu właściwie już się z tym nie kryję. Nawet na początku nie przedstawiałem się z imienia i nazwiska. To też pojawiło się chyba dopiero 2 lata temu, gdy udzielałem jakiegoś wywiadu, to wtedy po raz pierwszy to moje nazwisko się pojawiło i od tego czasu postanowiłem, że jeżeli już poszło w eter, to mogę się przedstawiać z imienia i nazwiska i jestem już ogólnie znany właściwie z tej działalności.
Swoją drogą twój kanał na YouTubie nazywa się Niediegetyczne. Kilka razy sprawdzałam, co to słowo znaczy. Przed samym wywiadem też sprawdziłam, co to znaczy, zapisałam sobie. Niediegetyczny to taki, który nie stanowi części narracji, pochodzi spoza świata przedstawionego. Za jednym z internetowych słowników. Czy ty wiesz, że ty sobie strzeliłeś w kolano z taką nazwą?
Zdecydowanie. Jeżeli patrząc na to pod takim kątem marketingowym, to była chyba to najgorsza możliwa nazwa, jaką mogłem tylko wymyślić, ale to też pokazuje to, że ta nazwa nie jest najważniejsza, że można osiągnąć jakiś swój cel w danej branży, nawet jeżeli ta nazwa będzie kiepska. Jakiś czas temu zmieniłem tę nazwę na moje imię i nazwisko. Właściwie ona od początku mi się nie podobała, tylko problem był taki, że nie miałem pomysłu, w jaki sposób mógłbym inaczej nazwać ten kanał. Przemianowałem Niediegetyczne na kanał Marcin Myszka i pod tą nazwą można go znaleźć obecnie w mediach.
Zaczynałeś hobbystycznie, ale oczywiście hobby, które zajmuje tyle czasu, no w nieskończoność pewnie nie da się tego ciągnąć, więc w którymś momencie musiało przekształcić się to w sposób na życie. Czy miałeś moment, w którym chciałeś się poddać z kanałem na YouTubie albo z kryminatorium?
Chyba był taki jeden moment, gdy nagrywałem filmy jeszcze na samym początku. To były wakacje chyba 2000, już nawet nie pamiętam, 16, 17, 18 rok. I to były moje początki na kanale. Ja tam miałem może 40-50 tysięcy subskrypcji. I akurat w te wakacje miałem taki trudny moment życiowy i też te filmy bardzo źle się klikały. Tam było po 3-4 tysiące wyświetleń na jednym odcinku. I miałem taką myśl, że tyle inwestuję w to czasu, co prawda sprawia mi to frajdę, ale może lepiej byłoby znaleźć jakąś pracę, zarobić pieniądze, nie wiem, cokolwiek innego porobić. Ale długo to nie trwało, bo potem 2 czy 3 tygodnie później jakiś materiał wystrzelił, nabił sporo wyświetleń. A na YouTubie wygląda to w ten sposób, że czasami wystarczy jeden film. Jeżeli on nabije dużo wyświetleń, to potem napędza kolejne materiały i czasami jeden film może odmienić karierę twórcy internetowego. I w moim przypadku też tak trochę było. Od jednej publikacji, która zebrała sporo wyświetleń, potem pojawiały się kolejne wyświetlenia, kolejni widzowie i to zaczęło się napędzać. No i to też mnie zaczęło coraz bardziej motywować do działania, bo jeżeli ludzie chwalą, jeżeli widzę, że im się podoba, jeżeli oglądają, słuchają, no to ja czuję się podwójnie zmotywowany.
A masz jakiś plan na kolejne formaty?
Obecnie pracuję nad książką. To będzie sprawa też z czasów PRL-u, początek lat 70. Ona pojawi się po wakacjach. W międzyczasie myślę też nad audioserialem. To będzie taka dłuższa, odcinkowa opowieść audio. Jeszcze nie wiem dokładnie na jaki temat, ale pewnie też coś z okresu PRL-u. Zawsze marzyłem o tym, żeby jeździć po Polsce, odwiedzać miejsca, w których wydarzyło się coś, o czym opowiadam, aby pokazywać te miejsca w kamerze.
A nie robisz tak?
Zdarza się, ale rzadko. Chciałbym to robić częściej i chciałbym to robić regularniej. Taki jest mój plan na przyszły rok. Chciałbym kupić samochód, bo do wielu miejsc nie da się podjechać pociągiem czy jakąś taksówką. 2 lata temu chyba byłem w Górach Stołowych i tam realizowałem materiał i wtedy zrozumiałem, że jednak do takich materiałów własny środek transportu jest niezbędny, bo żeby podjechać do jakiejś wioski, gdzie wydarzyło się coś, o czym opowiadam, czy żeby podjechać do konkretnej osoby, która może mieć wiedzę na ten temat, bez samochodu nie da rady, więc najpierw chciałem kupić samochód i jak samochód będzie, to chcę realizować takie materiały w terenie częściej. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo to jest bardzo oczywiście czasochłonne. Będę pewnie musiał z czegoś zrezygnować na rzecz tych materiałów, ale myślę, że warto, bo też takie filmy zawsze sprawiały mi najwięcej satysfakcji.
Ale książka, wow, to już jest taki szczyt tej drogi podcasterskiej.
Akurat w tych czasach to wydanie książki nie jest szczególnym problemem. Ja od dawna dostaję propozycje chyba ze wszystkich wydawnictw, jakie w Polsce funkcjonują. I też często możemy zobaczyć w księgarniach książki, które są wydane przez blogerów, podcasterów, nawet takich niespecjalnie popularnych w internecie. I też niespecjalnie te książki są na wysokim poziomie i ciekawie, więc w obecnych czasach to chyba nie jest nawet żaden powód do dumy, ale no siedzi we mnie coś takiego, że chciałbym mieć taką rzecz jak książka. Wydałem co prawda już swoje produkty, ale to były produkty elektroniczne, a jednak mieć coś w ręku takiego fizycznego, co zostało stworzone przez ciebie, to jest też trochę takie moje marzenie i to jest mój plan na najbliższe miesiące.
Wracając do tych twoich podróży po Polsce, czy później te miasteczka, które odwiedzasz, kojarzą ci się tylko z morderstwami?
Niekoniecznie. Lubię te miejscowości, które odwiedzam. Sporo czasu spędziłem na przykład w Bydgoszczy jakiś czas temu, bo tam zbierałem materiał i bardzo polubiłem to miasto. Chętnie będę odwiedzać pewnie w przyszłości. Też ciekawa rzecz, że widzę potem, że odzywają się do mnie osoby mieszkające w tej miejscowości. Można powiedzieć, że są może trochę nawet wdzięczne, że ktoś zainteresował się miasteczkiem, w którym żyją. Dzięki temu też udaje mi się docierać do takich ciekawych relacji, ciekawych świadków. Jakiś czas temu miałem taki odcinek o sprawie z okolic Fabianowa i też to odezwały się do mnie osoby, które mogą wprowadzić jakieś nowe elementy do tej sprawy, więc też mam plan, aby pojechać w to miejsce i zrobić taki update trochę tego materiału i opowiedzieć o tych faktach, o których wcześniej nie opowiedziałem, bo o nich nie wiedziałem, a dzięki temu, że ten materiał się pojawił, docieram do nowych relacji.
Masz pieska. To jedna z niewielu rzeczy, którymi się chwalisz z prywatnego życia na Instagramie, to twój pies. Ale nie jest on specjalnie, z całym szacunkiem dla ciebie i dla pieska, groźnym stworzeniem.
Chodzi ci pewnie o małego Yorka, który
chodzi
się
mi o małego Yorka, tak.
Czasami się pojawia u mnie głównie na Instagramie. Co prawda nie jest to mój piesek, to jest pies mojej mamy, ale czasami jest u mnie na wakacjach, tak można powiedzieć, jak mama wyjeżdża. Ja zawsze lubiłem zwierzęta, szczególnie psy. Od dzieciaka mi towarzyszyły pieski. Yoko, tak ma na imię, czasami mówię na nim Jokmund. I ten piesek pojawia się często w publikacjach, głównie ze względu na to, że często nie mam pomysłu, co na tego Instagrama wrzucić, a wiem, że wypadałoby przypomnieć o sobie. I ja mówię, dobra, to robię zdjęcie z pieskiem, wrzucam, zobaczymy, jak to się przyjmie. Oczywiście większość osób lubi oglądać miłe stworzonka w internecie, więc jako zawsze zyskuje wiele lajków i wiele osób podchodzi do tego zwierzątka z sympatią.
Czyli Instagrama prowadzisz sobie sam, ale z tego, co słyszę, z lekkim bólem.
Nie jest to moje ulubione zajęcie, ale tak, prowadzę sam te social media. Raz na jakiś czas wrzucam jakieś zdjęcie, może nawet o, teraz jesteśmy w studiu, to jest dobra okazja, żeby cyknąć fotkę i poinformować słuchaczy o tym, że coś ciekawego się szykuje.
Jak najbardziej. Jak to jest z tą twoją popularnością? Bo ja wiem, że ktokolwiek słucha podcastów, zna Marcina Myszkę, ale jak się wyjdzie z internetu, pewnie jest już troszkę inaczej. Czy zdarza ci się, że na ulicy ktoś cię rozpozna?
Zdarza się, ale bardzo rzadko. Teraz akurat jest taki czas, że nosi się maseczki, nosi się czapki. Akurat dla mnie to jest okej, bo czuję się bardziej anonimowo w tych maseczkach i lubię je nosić. Czy to w maseczkach, czy to bez maseczek, rzadko ktoś do mnie podchodzi. Myślę, że zdarza się, że ktoś mnie rozpoznaje, bo częściej dostaję potem wiadomości na Instagramie czy na Facebooku, że o, widziałem cię tutaj i tutaj, ale nie odważyłem się podejść. Mnie to odpowiada, bo nie jestem taką osobą, która specjalnie szuka atencji. Ale też jeżeli taka sytuacja się pojawi, no to oczywiście jest to bardzo miłe i doceniam to.
Marcinie, dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać. Pożegnajmy się ze słuchaczami utworem, który ty polecisz.
Drugi utwór, który wybrałem, to jest kawałek Davida Guetty, Dangerous.
Dziękuję.
Również dziękuję bardzo.
Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside.